Gościem popołudnia wNET Dariusz Standerski, dyrektor legislacji klubu Lewicy. Kiedyś, a może cały czas, ekspert chociażby Fundacji Kaleckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No dobrze, mamy za sobą konferencję premiera i nie tylko premiera Mateusza Morawieckiego. Krajowy plan odbudowy został przynajmniej w części pokazany. Dużo priorytetów, dużo słów, jak Lewica interpretuje pomysł rządu na wydawanie unijnych pieniędzy.
Tak jak pan redaktor powiedział, dużo słów, mało liczb niestety na samej konferencji prasowej. Na szczęście projekt Krajowego Programu Odbudowy jest już na stronie internetowej, ale tam również niestety brakuje wielu priorytetów, a wiele z nich jest też po prostu przypisane z poprzednich planów rządu i sama konferencja, sam pan premier też wywołał pewną konsternację w kontekście tego, ile tych programów odbudowy, ile strategii będziemy mieli, bo pan premier powiedział, zaczynając konferencję prasową, że Krajowy Program Odbudowy jest przedsionkiem Polskiego Nowego Ładu, który zostanie zaprezentowany w następnych tygodniach, czyli dzisiaj mamy przedsionek, ma być jakaś hala czy pokój zaprezentowany za kilka tygodni, a niestety pan premier nie wyszedł jeszcze z piwnicy planu Morawieckiego, planu swojego imienia, bo wiele z programów, celów planu Morawieckiego zostało przepisanych do Polskiego Programu Odbudowy, ale różnica jest taka, że minęło 5 lat, a tak jak w przypadku inwestycji w drony, rząd mówi to samo, co wtedy, a żadnych efektów na razie nie ma.
Czas to jeszcze do planu Morawieckiego pewnie w tej rozmowie przejdziemy, ale czy będziemy mieli może chwilę czasu, ale jedno jest ważne politycznie, bo to jest tak, że ten plan chyba nie ma pełnego poparcia w rządzie, oczywiście chodzi o Solidarną Polskę. Jest pytanie, na ile takie założenia są podstawą dla dyskusji dla Lewicy, na ile jest możliwość, żeby taki plan przyjęła opozycja, tak aby miał większość w Sejmie.
No, teraz zaczynamy konsultacje publiczne i pewnie będziemy to analizować, zwłaszcza, że Lewica przedstawiła swoją wizję planu odbudowy już w styczniu i jeden filar jest podobny, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, natomiast brakuje bardzo ważnego filaru z punktu widzenia Lewicy i chyba nas wszystkich, bo brakuje wsparcia dla szpitali powiatowych i brakuje wsparcia dla ochrony zdrowia właśnie na tym najbardziej podstawowym poziomie, bo pan minister Niedzielski może mówić na konferencji i pisać w programie o szpitalach klinicznych, o kształceniu na poziomie akademickim, a największy ciężar walki z pandemią, zwłaszcza w drugiej fali, spadł na szpitale powiatowe, które są dramatycznie niedofinansowane, a jednocześnie zostały pominięte w tym programie i Lewica na pewno będzie domagała się, aby te szpitale do programu dopisać, bo one bardzo potrzebują wsparcia, dzisiaj zadłużone na 14 miliardów złotych i na pewno o tym punkcie, jak i o również większym wsparciu samorządów będziemy mówić w tych konsultacjach.
Właśnie tu jest duży problem z samorządami, zwłaszcza te wojewódzkie, to już w innej, bo to nie chodzi o plan odbudowy, ale chodzi o te środki z budżetu, tam też nie wiadomo, jak one będą dzielone. To wszystko także dzieli samorządy, niektóre mówią, że dostają za mało, że nie ma jasnych kryteriów podziałów pieniędzy europejskich. Zdaniem Lewicy z tych środków jaka powinna się wyłonić polska gospodarka? Czego Lewica by oczekiwała po tym podwójnym de facto strumieniu europejskich pieniędzy dla Polski?
No, przede wszystkim od samego rządu oczekujemy jasnej i czytelnej strategii, której w tej chwili nie ma. A propozycja, którą przedstawiła Lewica wraz z wyliczeniami, to propozycja oparta na trzech filarach: ochronie zdrowia, przedsiębiorczości i pracy oraz właśnie wsparciu samorządów, ponieważ po latach zaniedbania w inwestycjach należy należy wrócić do przyspieszenia w tym zakresie oraz poprawy w zakresie cyfryzacji. Będziemy składać projekt i pracujemy już nad nim, nad cyfryzacją w szkole, bo pandemia pokazała, że już na tym pierwszym etapie życia najmłodszych dzieci i młodzieży jest z tym ogromny problem, który ciąży na nich po wejściu na rynek pracy. I tą pracę trzeba w tym momencie zabezpieczyć. Trzeba wesprzeć w ramach resetu wszystkich, którzy będą po pandemii wracali ze swoimi zawieszonymi dzisiaj przedsiębiorstwami, ponieważ w branży gastronomicznej, w branży turystycznej, w branży hotelarskiej dzisiaj te branże nie zawsze mogą liczyć na wsparcie państwa, a wtedy, kiedy będą mogły, mamy nadzieję, prędzej niż później wrócić do pełnej działalności, to przyjdzie bardzo duży problem braku inwestycji w tym czasie i państwo musi im pomóc i w ramach planu Lewicy powinno na to przeznaczyć 10 miliardów złotych w pierwszym roku pełnym po powrocie z pandemii. Polska według tego planu to państwo, w którym innowacje i inwestycje są blisko ludzi, czyli właśnie na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego.
Tylko czy da się wtedy robić dużą politykę, jeżeli się rozdrobni te, to już jest pytanie trochę filozoficzne, gdy się rozdrobni te fundusze i to bardzo ładnie brzmi, blisko ludzi, samorządowe inwestycje, które są dobre dla lokalnych społeczności, etc., etc. Nie wiem, czy tam jest najlepsza kontrola wśród lokalnej społeczności, to jest pierwsza uwaga, a druga to, czy da się rzeczywiście gruntownie modernizować gospodarkę poprzez brukowanie kostką Bauma chodników, bo na tym w Polsce polegają lokalne inwestycje de facto. Albo stawianiu fontanny.
No ale właśnie to jest to błędne myślenie, z którego musimy zrezygnować, bo stawianie kostki Bauma czy fontanny też wynikało z tego paradygmatu konieczności wydania pieniędzy do ostatniego dnia grudnia, bo te pieniądze zostaną cofnięte. A wielką politykę można robić na małych inwestycjach, bo te małe inwestycje to jest na przykład zapewnienie oprogramowania dla wszystkich uczniów, żeby mogli pracować zarówno w szkole, jak i w domu. To jest założenie bramek termowizyjnych w wejściach do urzędów i do szkół, które mogą wyłapywać osoby, które są chore. To jest ważne nie tylko w czasie pandemii, ale ważne jest zawsze. To inwestycje w zakresie światłowodów w całej Polsce, a nawet jak mówimy o starszych elementach infrastruktury. Dalej są gminy w Polsce, gdzie większość mieszkań nie jest podłączona do kanalizacji. Właśnie te wielkie projekty infrastrukturalne, które niemal czasem paranoicznie są wspierane przez polski rząd, jak na przykład lotnisko w Baranowie, skutkują tym, że dalej 8-10% polskich mieszkań nie ma łazienki w domu i nie ma bieżącej wody. To, że dalej w mniejszych miejscowościach nie ma kanalizacji, a dzieci nie mogą korzystać z komputerów w sali informatycznej, bo te były zakupione za środki unijne 17 lat temu i teraz już nie nadają się do użytku. Właśnie wielką politykę można robić dopiero, jak się odrobi te lekcje w małych inwestycjach, bo inaczej zostawiamy za sobą te 14 milionów ludzi, którzy nie mieszkają w największych miastach w Polsce.
To jest też element polityki europejskiej. I to teraz do planu Mateusza Morawieckiego, planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który zdaje się nie jest już formalnie strategią średniookresową dla Rzeczpospolitej. Nie wiem, jaki jest stan prawny, czy pan dyrektor wie, czy to dalej jest pewna niejasność.
No, jeżeli nie ma żadnej nowej strategii, no to jest jedyny dokument, do którego możemy się odnosić. Rada Ministrów nie uchwalała nowego planu średniookresowego, a to, że postanowiono już zakończyć, zamknąć plan pod koniec zeszłego roku, no to nie wiem, czy ktoś z Państwa o tym słyszał i teraz raczej nikt nie pamięta już planu Morawieckiego, a warto sobie przypomnieć plan Morawieckiego, bo programy z tego planu znajdujemy chociażby w dzisiejszej konferencji prasowej o Krajowym Programie Odbudowy. No, różnica jest taka, że świat w odróżnieniu od rządu no, nie stoi w miejscu, jeżeli chodzi o plany gospodarcze i pomysły. I o ile 5 lat temu na przykład wspomniane przez ministra Gowina i przeze mnie wcześniej inwestycje w drony, 5 lat temu to było myślenie pionierskie, które mogło dać nam przewagę konkurencyjną, no to teraz no, jesteśmy niestety w tyle za innymi państwami, nie tylko świata, ale też Unii Europejskiej i trudno teraz wejść w te konkurencje. Natomiast też rząd sobie nie odpowiedział szczerze na pytanie o realizację planu Morawieckiego, bo miał być na przykład zrealizowany punkt dotyczący dochodu gospodarstw domowych. A dochód gospodarstw domowych w 2020 roku miał osiągnąć 80% średniej unijnej i miał wejść w te państwa średniej wielkości, średniego rozwoju gospodarczego. I o ile rozumiemy, że była pandemia, czas był szczególny, ale na koniec roku 2019, kiedy pandemii nie było, kiedy były wszelkie warunki do realizacji planu Morawieckiego, dalej nie było 80% średniej unijnej, było 73% średniej unijnej i niestety wynik był na tyle smutny, że dochód polskiego gospodarstwa domowego, dochód polskiej rodziny możliwy do wydania był na 18. miejscu w ramach państw Unii Europejskiej.
Chociaż trzeba byłoby porównać, jak było w roku 15 i tutaj to porównanie, jeżeli ja szybko wyliczę, wychodzi dla rządu na plus. Udało się wiele rzeczy zrobić, bezrobocie przestało być plagą, dochody rozporządzalne w Polsce rosły i to całkiem, panie dyrektorze.
Tak, panie dyrektorze, tak jak w całej Unii Europejskiej te dochody rosły, tylko błędem założycielskim planu Morawieckiego było to, że Mateusz Morawiecki w 2016 roku w PowerPoincie rysował, że my będziemy doganiać Unię Europejską, a okazało się, że zarówno rosło w Polsce, jak i rosło w innych państwach Unii Europejskiej. I na koniec okazało się, że gospodarstwa domowe, rodziny są bogatsze w Estonii, w Słowenii, na Litwie, w Czechach niż w Polsce. I chodzi o brak realizacji tych podstawowych wskaźników, jakie założył sobie rząd. Prawdziwy lider, prawdziwy przywódca powinien stanąć w prawdzie i powiedzieć, jak zrealizował swoją zapowiedź, którą sygnował własnym nazwiskiem. A niestety teraz o tym zapomniano i szykuje się nam kolejny ład podczas gdy poprzedni nie został zamknięty.
Powiedział. A to jeszcze nie, zanim się pożegnamy, też jedno krótkie pytanie, bardzo proszę o odpowiedź też krótką. Czy Piotr Ikonowicz już jest oficjalnie waszym kandydatem na nowego rzecznika praw obywatelskich?
Znaczy, panie redaktorze, oczywiście, że nie, ponieważ pani marszałek jeszcze nie rozpisała termin harmonogramu zgłoszenia kandydatów.
Ale jeżeli rozpisze, no bo już jest akcja dookoła, czy pana zdaniem i klub Lewicy, i w tym partia Wiosna poprze taki pomysł, żeby to była wasza kandydatura?
Znaczy, panie redaktorze, o kandydaturach można rozmawiać w momencie, w którym będziemy widzieli, że te kandydatury można składać, bo też by było nieuczciwe wobec samego kandydata, czy wobec wszystkich innych stwierdzenie poparcia, a tu się nam okaże, że pani Witek w ogóle nie rozpisze zgłoszeń kandydatur i poczeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który pewnie da funtkę na komisarza w
odpowiedź.
RPO.
Dariusz Standerski, dyrektor legislacji Biura Klubu Lewicy, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję i dobrego popołudnia.
Nawzajem.